Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek, a w studiu gość profesor Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie naszych słuchaczy, witam pana redaktora.
Członek Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, wybrany z okręgu numer 13, który obejmuje województwa zachodniopomorskie i lubuskie. I w tej rozmowie dotkniemy, myślę, obydwu województw, ale najpierw Bruksela. Większość krajów członkowskich Unii Europejskiej opowiedziała się za ponownym omówieniem sytuacji praworządności w Polsce. Dojdzie do tego podczas najbliższego posiedzenia ministrów spraw europejskich 19 lutego. Polska będzie znowu grillowana?
Czy od pewnego czasu Polska jest, jak to pan powiedział, grillowana? Myślę, że to spotkanie będzie pewnym nowym elementem uwzględniającym, czyli kolejna zmiana ustawy w sprawie Sądu Najwyższego. Więc to oznacza, że i taka jest ocena zresztą, że Polska wykonuje kroki takie wstecz w stosunku do tego, co zamierzano, że chyba jesteśmy coraz bliżsi tego zrozumienia, że Komisja Europejska czy instytucje europejskie nie kwestionują w ogóle potrzeby reformy sądownictwa, nie mieszają się w sprawy, że tak powiem, struktury organizacyjnej, ale o co tutaj chodzi? O to, żeby było sądownictwo niezależne, na ile się da zrobić niezależne, bo pamiętajmy, że wszystkie władze są z sobą zawsze współzależne, ale żeby było wystarczająco mocno autonomicznione w strukturze władzy, czyli ten tradycyjny trójpodział, władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. I uzasadnienie, które się formułuje, proszę pamiętajmy, że ono ma coś na rzeczy, dlatego że Komisja Europejska twierdzi, iż skoro w Polsce w tej perspektywie finansowej alokujemy 106 miliardów euro, czyli statystycznie 15 miliardów euro średnio co roku. Jeżeli nastąpi spór sądowy o to, czy pieniądze zostały przez beneficjenta, którym najczęściej jest podmiot sektora publicznego, a więc autostrady, linie kolejowe, ale także programy regionalne, wojewódzkie, to chcieliby wiedzieć, że sędzia rozstrzygający nie jest, że tak powiem, uzależniony od tego, jakie wyroku rząd oczekuje, tylko że to jest wyrok obiektywny, ponieważ sędzia Sądu Polskiego jest automatycznie sędzia Sądu Europejskiego.
A jest w tej chwili takie niebezpieczeństwo pana zdaniem? Jest w tej chwili Komisja rzeczywiście jest, realnie takie
Komisja Europejska jest tego zdania i my musimy... Ja nie spotkałem się z dowodem na to rzeczowym, że jest taka sytuacja, ale jeżeli ktoś alokuje swoje środki jako wsparcie Polski w ramach logiki zarządzania i solidarnej Unii Europejskiej, jeżeli ma zastrzeżenia, to należy uwzględniać.
Dotknął pan przy okazji rozmowy o polskiej praworządności, dyskusji na ten temat kwestii budżetu unijnego. Niedawno w rozmowie na antenie Polskiego Radia powiedział pan, że nie wszystko, co odbywało się dotychczas na zasadzie jesteście biedni, to my wam damy pieniądze, będzie kontynuowane. Ma być podobno trudniej wykorzystywać środki i trudniej je rozliczać. Czy to idzie w dobrą stronę, pana zdaniem?
Nie, redaktorze, wobec tego trzy takie wyjaśnienia. To, co mówiłem, że nie tylko dlatego dostajecie, że jesteście biedni, mam na myśli prawie 70 miliardów euro, które w budżecie europejskim jest, 60, jest wydzielone na dwa duże programy. Program pierwszy to jest stworzenie europejskiego przemysłu obronnego. Tam jest propozycja: włączmy się, twórzmy europejski przemysł obronny, a nie każde państwo współpracuje z kim innym. Niektórzy ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią, z Izraelem w dostawach broni. Standardy techniczne wyposażenia broni, które produkujemy w państwach europejskich, są z sobą niekompatybilne. Chcemy mieć za 4 lata 8-tysięczną armię europejską, która będzie chronić granice, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym, przed niekontrolowalnym w tej chwili napływem imigrantów, bo przecież to legło u podłoża. I 25 miliardów euro to jest na program dostosowawczy, ewentualnie do strefy wstąpienia do strefy euro, przez te państwa, które do strefy euro wstąpić by chciały. I to jest ten powód. Dwa, że będzie trudniejsze. Nie, same procedury będą podlegać ułatwianiu, zwłaszcza w stosunku do tych państw, którym mamy dobre doświadczenia, a z Polską są dobre doświadczenia. Natomiast i to trzeci element, co może spowodować trudności. To jest stała debata, to grylowanie, jak powiedzieliśmy, Polski, że nie, to nie jest, że rządzi prawo, że rządzi rząd, a nie prawo i tak dalej. To może spowodować, że pieniądze w nowej perspektywie będą przyznane, a nie nieuruchomione na rzecz Polski. I tego się najbardziej obawiam i przed tym była przestroga. Ja nie chciałbym sytuacji tego typu, że jeżeli rząd dany Polski, dzisiaj to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale za rok o tej porze możemy być zupełnie innym rządem. Przecież będą wybory w październiku tego roku. I cóż, nadal będziemy traktować, że Polska, na przykład województwo lubuskie, nie będzie otrzymywać swoich środków,
za chwilkę przejdziemy,
dlatego że rząd ma złą opinię w komisji.
Do województwa lubuskiego. Wspomniał pan o Armii Europejskiej i ochrony Unii od zewnątrz. A co z ochroną Unii wewnątrz? Włoska telewizja wyemitowała wczoraj nagranie wideo przedstawiające prywatną rozmowę podczas szczytu w Davos. Rozmowę premiera Giuseppe Conte i kanclerz Angeli Merkel. I mniejsza o to, co w czasie tej rozmowy zostało powiedziane, ale sam fakt upubliczniania prywatnych rozmów, wcześniej incydent z komputerami, jak to wszystko rzutuje na bezpieczeństwo Unii Europejskiej?
A jeszcze wcześniej był słynny Wikileaks.
No
także jest pierwsza technologia podsłuchu, nagrywania, multiplikacji rozwinęła się tak daleko, że jest coraz trudniej ją kontrolować. Dwa. Tak się składa, że w Parlamencie Europejskim jako wiceprzewodniczący jestem odpowiedzialny między innymi za bezpieczeństwo i czynimy duże przygotowania do bezpieczeństwa wyborów europejskich właśnie w maju tego roku. Mamy bardzo dużą świadomość, że właśnie cyberataki, bo to o tego typu rzeczy mówimy, po prostu atak elektroniczny, cyberatak, mogą być powodowane i to niekoniecznie wewnątrz Unii może się okazać i jesteśmy w tej chwili. Więc to nie zdradzam żadnych tajemnic, bardzo silnie, tak powiem, atakowani.
Przez kogo? Bo to od razu jest takie oczywiste
pytanie.
Proszę
bardzo. Rosja i Stany Zjednoczone. Jedna i druga. Rząd nie życzy sobie Unii silnej, Unii zwartej. Jeden i drugi rząd próbuje rozgrywać, ale również pojawił się nowy gracz, Huawei i Chiny. Huawei, którym my się zachwycamy, jest to po prostu rządowa agencja chińska, właśnie biznes wielki, przemysł, produkcja, która jest związana z chińskimi służbami bezpieczeństwa. I teraz nowy element, który wprowadzamy także w parlamencie. Kontrolowanie tego, od kogo zakupujemy sprzęt. Tak jest nowoczesna technologia i rozwinięte, że jest trudno nawet wykryć.
A jak pan słyszy o technologii 5G w Polsce i właśnie firmy Huawei, która ma odgrywać kluczową rolę, ma czy miała w budowie tej infrastruktury, to co pan myśli?
Chciałbym, żeby to było, że miała, ale już nie ma.
Panie profesorze, wyraził pan niedawno dumę z tego, jak województwo lubuskie wykorzystuje środki europejskie do tego stopnia skutecznie, że została uruchomiona, województwo będzie miało dostęp do rezerwy, takiej puli środków zamrożonych. Środków wykorzystujemy dużo, rzeczywiście, jako lubuskie, ale czy rzeczywiście dobrze?
906 milionów euro to jest ta pula, która została przyznana w tej perspektywie finansowej bezpośrednio województwu lubuskiemu, czyli to jest 906 milionów euro, to jest blisko 3,7, prawie 4 miliarda złotych. Teraz, ponieważ mamy się ponad 70% pieniędzy zakontraktowanych, upływ czasu jest mniej więcej proporcjonalny, a zatem wszystko wskazuje na to, że ta premia po prostu się należała i jeżeli taka była ocena stosownych instytucji, to ja wyrażam zadowolenie. Czy wykorzystuje się dobrze? Ja odnoszę wrażenie, że generalnie możemy stwierdzić, tak, wykorzystuje się skutecznie, zmienia się oblicze województwa, widzimy tutaj bardzo dużą poprawę wewnątrz województwa. Zresztą patrzę także na województwo zachodniopomorskie i widzę, co uczestniczyłem w sesji sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Patrzyłem na budżet na rok bieżący i proszę zauważmy, że prawie połowa budżetu województwa zachodniopomorskiego, proszę, mówię w tej chwili o zachodniopomorskim, bo nie znam szczegółowo budżetu województwa lubuskiego. To są inwestycje, a w tym prawie połowa są inwestycje uruchamiane właśnie ze środków europejskich. Zatem jeżeli te propozycje, wnioski były kreowane tu, a były kreowane w województwie, na szczeblu powiatów, miast, gmin, to śmiem twierdzić, że generalnie są to przedsięwzięcia trafione, skuteczne. Zawsze po czasie może się zdarzyć taki przypadek, że można było coś gdzie indziej nieco alokować lub w czasie realizacji nie ma gwarancji, że wszystko idzie na 100%, tak, ale ta opinia dobra zasługuje na to, żebyśmy docenili. I zarząd poprzedni województwa wyrazili przekonanie, że zarząd obecny, który na szczęście nie jest jakoś istotnie zmienny w składzie osobowym, będą w stanie pokazać w roku 2022, bo to będzie rok zamknięcia tej perspektywy finansowej, że wszystko poszło dobrze od początku roku 2021, bo zauważmy, za niespełna 2 lata będą nowe pieniądze. I teraz prowadzimy batalię, ile ich będzie.
A już za 4 miesiące będą wybory do Parlamentu Europejskiego pod koniec maja.
Tak,
czy wiadomo już, w jakiej koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej pójdzie do tych wyborów? Bo konfiguracje pojawiały się w ramach spekulacji różne. Z PSL-em, Platformą, ostatnio się mówi o koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej z PSL-em i Nowoczesną. W tym tygodniu podobno mają być szczegóły. W jednej z tych konfiguracji miał być pan jedynką na liście w naszym okręgu. Czy wiadomo już coś więcej na temat politycznej konfiguracji przed wyborami?
Nie, jeszcze nie wiadomo. Ostateczna decyzja zapadnie w połowie lutego na konwencji krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tak jak sama nazwa wskazuje, to będzie decyzja podjęta demokratycznie. Jesteśmy generalnie zwolennikami tworzenia takiego bloku proeuropejskiego, dlatego że rok bieżący to jest rokiem zakończenia przygotowań do okrągłego stołu i decyzji, to będzie lada dzień. Jest to rok 30. rocznicy czerwcowych wyborów z roku 1989. Jest to rok 80-lecia wybuchu II wojny światowej. Dobry powód do refleksji na temat właśnie pokojowego 3/4 wieku, które się dotychczas nie zdarzyły. I wreszcie 1 maja jest to 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. A zatem rok bardzo brzemienny. Chcielibyśmy w skutkach, ale do refleksji skłaniających. I jest duża, że tak powiem, turbulencja także w wielu państwach Unii Europejskiej. Chociażby najpierw żółte kamizelki, dzisiaj jakieś czerwone szaliki we Francji.
Czy państwo w Parlamencie Europejskim zastanawiacie się rzeczywiście tak realnie nad tym, czy te wybory przyniosą nowe rozdanie? Mieliśmy wcześniej Węgry, mieliśmy Austrię, Włochy, sukces prawicy w Polsce. Jak może wyglądać Unia Europejska po tych najbliższych wyborach?
Unia Europejska po tych najbliższych wyborach będzie jeszcze kształtowana przez jeden czynnik, czyli Brexit. I dzisiaj naprawdę, gdyby państwo mnie zapytali, jaki będzie finał, nie wiem. Bo równie dobrze jest możliwe, że to będzie twardy Brexit, czyli o północy 29-30 marca wszystko zerwane i Wielka Brytania będzie tak samo państwem zewnętrznym jak Białoruś na przykład.
Skoro na 2 miesiące przed Brexitem nie wiemy, to chyba rzeczywiście można mówić o katastrofie.
Z punktu widzenia brytyjskiego zdecydowanie tak. Natomiast co się zdarzyło? Konsolidacja EU27. Proszę zauważmy, pan redaktor wspomniał o prawicowym rządzie polskim, było wspólne stanowisko Rady Europejskiej EU27, w tym również polski rząd stanął na stanowisku. Wynegocjowany traktat rozwodowy nie podlega renegocjacji. To jest nasze stanowisko. Dlaczego? Bo my w tej chwili bronimy interesów EU27.
No, jak się coś wynegocjowało, to jest naturalne, że chce się, żeby było przestrzegane.
I jest większy poziom jedności w tych państwach.
Ostatnie pytanie. Mówi pan o wielkiej koalicji proeuropejskiej. A czy to nie jest tak, że Sojusz Lewicy Demokratycznej na przykład próbuje w ten sposób tą koalicją przykryć swoją sondażową słabość?
To nie jest sondaż. Sondaże mają to do siebie, że pokazywały już 9% i 12%. W tej chwili 7%, 5%
czasami
się zdarza.
5.
Tak, i tutaj co do tego jest zgoda. Jest natomiast z naszej strony powód taki do zapytania, dlatego że nie uczestniczymy w tym wielkim boju na arenie krajowej. Okazuje się, że na tle innych partii jesteśmy partią ubogą. Ubogie kojarzy się z reguły z uczciwym. No i proszę bardzo, jakoś w cieniu medialnym po prostu zginiemy w postrzeganiu społecznym. Więc tu nie o to chodzi. Chodzi natomiast tam o zapewnienie interesów Polski, tej Unii Europejskiej w najbliższych 5 latach, bo to dla nas jest żywotnie. Te rocznice, o których mówiłem, pokazywały. Znaleźliśmy się w wymarzonym miejscu w historii. Członek Unii Europejskiej, członek NATO. Korzystamy z solidarności państw wspólnoty. Korzystamy z bezpieczeństwa ekonomicznego, społecznego, politycznego, ale także militarnego. I nie zepsujmy tego.
Profesor Bogusław Liberacki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, a także wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo słuchaczom. Dziękuję panie redaktorze, panu.
Dziękuję bardzo.